Równoważenie obciążeń serwerów webowych. 7 kwietnia 2009, 19.51. Urządzenia i oprogramowanie do inteligentnej optymalizacji ruchu sieciowego mogą zwiększyć efektywność systemu i ograniczyć koszty. Kontrolery przyspieszające dostarczanie aplikacji, akceleratory, systemy do zarządzania ruchem sieciowym lub równoważenia obciążeń to praktycznie te same określenia rozwiązań do skalowania i zwiększania wydajności serwerów webowych oraz udostępnianych przez nie aplikacji. Jeszcze 5-6 lat temu tego typu systemy były sprzętem kosztującym nawet $100 i dostępnym tylko dla dużych korporacji. Obecnie są to urządzenia, na które może sobie pozwolić większość średnich, a nawet małych firm, gdyż ceny najprostszych modeli spadły do poziomu nawet $2000. Jednocześnie jest to sprzęt oferujący takie same, a nawet lepsze funkcje jak drogie rozwiązania sprzed kilku lat. Możliwość budowania konfiguracji redundantnych, translacja adresów sieciowych NAT, mechanizmy automatycznej kontroli poprawności działania systemu, a często także akceleracje przetwarzania SSL lub przełączania adresów URL. Na rynku jest dostępna szeroka oferta tego typu systemów o bardzo różnej funkcjonalności i wydajności. Są to zarówno oprogramowanie, jak i urządzenia appliance lub systemy zintegrowane w przełącznikach sieciowych. Jednak technologie równoważenia obciążeń load balancing nie są dobrze znane i popularne wśród potencjalnych użytkowników, którzy przez lata przyzwyczaili się do tego, że są to drogie rozwiązania przeznaczone tylko dla najbogatszych i największych firm. Oprócz tego wybór najlepszych rozwiązań i ich efektywne wdrożenie nie jest rzeczą prostą, ponieważ wymaga zaawansowanej wiedzy o sieciach oraz mechanizmach zarządzania serwerami i aplikacjami. S.154006. Do czego służy Load Balancing? W najprostszej formie, Load Balancer to urządzenie przekierowujące żądania TCP/IP do kilku różnych serwerów i tworzące klaster webowy, który od strony użytkownika funkcjonuje jak jedna strona www. Tego typu podstawowy mechanizm równoważenia obciążeń można łatwo wdrożyć, odpowiednio konfigurując serwer DNS przez dodanie do niego odpowiedniego zestawu adresów IP. Ale jest to mało użyteczne i efektywne rozwiązanie, bo żądania są przesyłane na adres IP niezależnie od tego, czy serwer pracuje czy nie, a droga zapytań nie jest optymalizowana. Technologia Load Balancing była więc rozwijana w kierunku optymalizacji przepływu żądań, tak by jak najszybciej trafiały one do odpowiedniego serwera. Wykorzystywane są do tego algorytmy, które decydują, gdzie skierować zapytanie, na przykład czy do serwera najmniej obciążonego przez aktualną liczbę obsługiwanych połączeń, czy też do tego, który najszybciej odpowiada na ping. Producenci systemów Load Balancing opracowali wiele własnych zaawansowanych algorytmów i programów agenckich, które są w stanie dostarczyć szczegółowych i dokładnych informacji, w jakim stanie znajduje się serwer, jak bardzo jest aktualnie obciążony, a więc jakiej reakcji na zapytania można od niego oczekiwać. Do diagnostyki wykorzystywane są zarówno standardowe polecenia ping, sprawdzające, czy łącze sieciowe serwera jest aktywne, jak i bardziej zaawansowane mechanizmy pozwalające kontrolować dostępność i prawidłowość odpowiedzi usług stosujących protokół HTTP lub udostępnianych przez serwery SQL. Ale liczba funkcji, które są udostępniane przez systemy typu Load Balancing, może być znacznie większa, np. mechanizmy zabezpieczające przed przepełnianiem bufora, atakami DOS i innymi zagrożeniami, przekierowywanie ruchu do odpowiednich klastrów serwerowych lub kompresja HTTP, buforowanie i konsolidacja żądań TCP/IP. Pojawia się tu pytanie, czy warto skorzystać z takich funkcji zintegrowanych w urządzeniu do równoważenia obciążeń, zwłaszcza gdy użytkownik już wcześniej zainstalował je niezależnie w swoim systemie. Generalnie, funkcje związane z optymalizacją ruchu WN, a także obsługi protokołu SSL są niewątpliwie przydatne. Natomiast użyteczność funkcji zapory firewall, filtrowania spamu lub akceleracji transmisji danych między różnymi lokalizacjami jest mniejsza, ponieważ z reguły można je lepiej i wydajniej wdrożyć, korzystając z innych specjalizowanych urządzeń i oprogramowania. Systemy do równoważenia obciążeń można podzielić na dwie podstawowe kategorie. Oprogramowanie oferowane również w formie appliances, wykorzystujących standardowe platformy programowe i sprzętowe Linux, Windows i 86 oraz rozwiązania zintegrowane z przełącznikami pracujące pod kontrolą firmowych systemów operacyjnych. Zaletą tych pierwszych jest łatwiejsza możliwość modyfikacji lub dodawania nowych funkcji, a wadą z reguły mniejsza wydajność. W przypadku oprogramowania zintegrowanego z przełącznikami, funkcje Load Balancing są dostępne na wszystkich portach, toteż wydajność zależy od ich liczby. Poza tym producent z reguły tak dopasowuje moc przetwarzania sprzętu, aby mechanizmy równoważenia obciążeń nie były jego wąskim gardłem. Zamiast kupować urządzenia appliance lub przełącznik, można zainstalować w serwerze oprogramowanie Load Balancing, takie jak WSLB Windows Server Load Balancing i PVS IP Virtual Server lub Balancing dla Linux. Jak jednak zauważają specjaliści, czas pracy administratora niezbędny do prawidłowej konfiguracji i zarządzania takim systemem jest często więcej wart niż sam Load Balancer. S.154007 Najważniejsze rodzaje funkcji. Urządzenia do równoważenia obciążeń serwerów mogą być wyposażone w dużą liczbę różnego rodzaju funkcji, np. przechowywanie plików cookie, przetwarzanie nagłówków HTTP w czasie rzeczywistym i tym podobne. Dlatego też przed wyborem sprzętu lub oprogramowania warto przeanalizować, które mają największe znaczenie w konkretnym systemie. Poza oczywiście typowymi funkcjami, w które są wyposażane praktycznie wszystkie urządzenia, takimi jak dystrybucja pakietów z wirtualnych portów i adresów IP czy kontrola czasu odpowiedzi serwerów na żądania. S.154008 Kontrola plików cookie. Jest to bardzo ważna funkcja cookie persistence, która umożliwia zwiększenie szybkości dostępu do internetu, bo większość żądań użytkowników może zostać obsłużona przez pojedynczy serwer webowy, bez konieczności ich przełączania na inne strony. W przypadku interaktywnych serwisów www jest ona w praktyce niezbędna do efektywnej pracy, ponieważ serwery mogą wówczas przechowywać informacje dotyczące sesji, takie jak login i hasło, nie udostępniając ich innym serwerom. Bez niej, gdyby użytkownik został przełączony na stronę obsługiwaną przez inny serwer, musiałby potem ponownie się logować. Dwie podstawowe metody obsługi połączeń wykorzystywane przez urządzenia do równoważenia obciążeń polegają na kontroli źródłowych adresów IP lub właśnie plików cookie. W pierwszym przypadku Load Balancer śledzi nadchodzące żądania na podstawie ich adresu IP, a w drugim sprawdza pliki HTTP cookie, by odróżnić użytkowników serwisu w ruchu z użyciem HTTP. Ta druga metoda jest z reguły najlepsza, bo względnie łatwa w konfiguracji i nie stwarza problemów związanych ze śledzeniem adresów IP dużych routerów lub serwerów proxy, które mogą obsługiwać tysiące użytkowników identyfikowanych przez jeden adres IP. Ale jeśli obsługiwane mają być inne protokoły niż HTTP, to kontrola adresów IP jest jedyną skuteczną metodą. Nawet jeżeli kontrola ruchu HTTP nie jest aktualnie ważną funkcją, to warto, żeby Load Balancer ją obsługiwał, bo z jednej strony może się już wkrótce okazać przydatna, a z drugiej praktycznie nic nie kosztuje. Ceny urządzeń wyposażonych w nią są prawie takie same jak innych. Niektórzy producenci twierdzą jednak, że obsługa plików cookie nie jest potrzebna, a tworzenie aplikacji, które ich wymagają, jest przykładem złego projektowania. S.154009 Monitorowanie pracy systemu. Mechanizmy kontroli pracy serwera są funkcją, która znacznie różni się w przypadku urządzeń do równoważenia obciążeń oferowanych przez różnych producentów. Podstawowe metody sprawdzania, czy serwer jest aktywny i pracuje bez problemów, polegają na wykorzystaniu polecenia ICMP ping oraz otwieraniu portu TCP lub generacji polecenia HTTP HAD lub GET i oczekiwaniu na odpowiedź HTTP 200. Dla większości użytkowników mechanizmy te są w zupełności wystarczające. Niektóre urządzenia są jednak wyposażone w bardziej zaawansowane funkcje, umożliwiające wysyłanie innych określonych przez użytkownika żądań oraz wyszukiwanie i analizowanie specyficznych odpowiedzi. Jeżeli są takie wymagania, to warto spytać potencjalnego dostawcę, jakie metody kontroli serwera można zastosować. Czasami wystarczy zmodyfikować standardową konfigurację urządzenia lub wykorzystać odpowiednie skrypty, aby uzyskać pożądany efekt. S.154010 Odciążenie i akceleracja SSL. Niektóre modele urządzeń są wyposażone w funkcję przetwarzania protokołu SSL przez ich własny procesor, co umożliwia odciążenie serwera od tego zadania. Bardziej zaawansowany sprzęt z reguły pozwala na instalację dodatkowych, specjalizowanych akceleratorów SSL, na ogół oferowanych jako moduły w formie kart PCI, przejmujących zadania szyfrowania / deszyfrowania ruchu, istotnie zwiększając liczbę kanałów SSL, które mogą być obsługiwane przez urządzenie. Jedną z zalet tego typu mechanizmu jest możliwość przechowywania i obsługi plików cookie w przypadku szyfrowanych połączeń SSL. Jeśli urządzenie nie ma takiej funkcji, to nie jest w stanie analizować nagłówków HTTP zawierających pliki cookie i może jedynie korzystać z funkcji śledzenia adresów IP. Modele samodzielnie odciążające serwery od obsługi protokołu SSL są oczywiście tańsze od wyposażonych w dedykowane akceleratory. Optymalny wybór zależy od wymagań użytkownika, który musi wiedzieć, jaka część ruchu w jego sieci, którą obsługuje konkretny serwer, wykorzystuje kanały SSL. S.154.011 analiza URL. Kolejną funkcją, którą zawierają niektóre modele load balancerów, jest możliwość analizy adresów URL parsing w warstwie 7 i odpowiednie przekierowywanie żądań, czasami określane jako przełączanie treści content switching. Pozwala to na przesyłanie ruchu do odpowiednich serwerów, tworzących w jednej domenie grupy obsługujące różne żądania, np. http://domena.com/grafika i http://domena.com/video. Należy tu jednak podkreślić, że tego typu funkcjonalność można zrealizować innymi metodami, m.in. wykorzystując mechanizm wirtualnych hostów, takich jak grafika.domena.com i video.domena.com. S.154.012 nadmiarowość. Większość dostępnych na rynku urządzeń do równoważenia obciążeń umożliwia ich łączenie w celu uzyskania konfiguracji zapewniającej nadmiarowość systemu. Zawsze warto się jednak upewnić, czy konkretny model pozwala na to, bo nawet gdy funkcja taka nie jest aktualnie wymagana, to warto zabezpieczyć inwestycje, zapewniając sobie możliwość późniejszego upgrade'u systemu. Dwie podstawowe techniki realizacji systemu nadmiarowego wykorzystują tryby pracy określane jako Active Standby oraz Active Active. W pierwszym przypadku tylko jedno urządzenie pracuje aktywnie, a drugie znajduje się w trybie oczekiwania i jest uruchamiane tylko w razie pojawienia się problemów. W drugim oba pracują jednocześnie. Tryb Active Active jest z reguły dostępny tylko w urządzeniach z górnej półki oraz stosunkowo trudny w konfiguracji i zarządzaniu. Podkreślaną jego zaletą jest możliwość uzyskania dwukrotnie wyższej wydajności systemu, ale w praktyce traci się wówczas efekt nadmiarowości, bo przy obciążeniu przekraczającym 50% mocy obu urządzeń, każda awaria powoduje, że część ruchu nie może być obsłużona. S.154.013 przepustowość w zakresie wydajności. Oczywistym wymaganiem jest, aby system mógł z odpowiednim zapasem na przyszłość obsłużyć bieżące potrzeby przepustowości, jednak w praktyce wybór urządzenia lub oprogramowania o odpowiednich parametrach nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Choć urządzenia do równoważenia obciążeń są sprzętem sieciowym, to pod względem charakterystyk związanych z wydajnością mają więcej wspólnego z serwerami webowymi niż przełącznikami. Przepustowość tych pierwszych jest z reguły mierzona liczbą obsługiwanych na sekundę połączeń, a w przypadku routerów lub przełączników w bitach na sekundę. Zwiększanie teoretycznej wydajności urządzeń do równoważenia obciążeń, a mierzonej w bitach na sekundę, nie jest trudnym zadaniem nawet w przypadku modeli średniej klasy, ale w rzeczywistości ważniejszy jest parametr mówiący o liczbie połączeń na sekundę, a ich obsługa wymaga znacznie większego nakładu pracy obliczeniowej niż proste przesyłanie pakietów. Load Balancer musi bowiem kontrolować i ustanawiać sesje TCP, czasami również analizować nagłówki HTTP i przekierowywać ruch do odpowiednich serwerów. W praktyce oznacza to, że prawie każdy system Load Balancingu jest w stanie transmitować dane z pełną szybkością dostępnych interfejsów Ethernet, ale tylko wtedy, gdy liczba obsługiwanych połączeń jest dostatecznie mała, na przykład mniejsza niż 5 na sekundę. Jeśli jednak trzeba obsłużyć tysiące połączeń, to nawet największe systemy do równoważenia obciążeń mogą mieć problemy z wydajnością. Na rynku dostępne są modele wyposażone w interfejsy Fast Ethernet lub Gigabit Ethernet. Warto tu podkreślić, że nawet jeżeli serwery i przełączniki zainstalowane w firmie są wyposażone w złącza gigabitowe, nie znaczy to, że Load Balancer z interfejsem Fast Ethernet będzie ograniczał wydajność systemu. Trzeba bowiem pamiętać, że urządzenie to obsługuje tylko część ruchu w sieci i z zasady nie jest instalowane jako brama oddzielająca serwery i sprzęt sieciowy. S.154.014 rynek load balancingu. Urządzenia appliance do równoważenia obciążeń oferują m.in. Barracuda Networks, Kemp Technologies i Zeus Technology, natomiast firma CoyotePoint Systems, od dawna specjalizująca się w takiej ofercie, od pewnego czasu zmieniła strategię i udostępnia systemy oparte na przełącznikach. Wśród mniejszych, ale aktywnych na polskim rynku producentów można zauważyć firmę Thomas Kren, która proponuje stelażowe urządzenia do równoważenia obciążeń, wykorzystujące linuxowe oprogramowanie Balancing. Z kolei producentami przełączników ze zintegrowanymi funkcjami Load Balancing są m.in. Array Networks, Cisco, Citrix NetCaller, Brocade Foundry, i F5 Networks. Jeszcze niedawno tego typu sprzęt oferował też Juniper, ale firma ta w połowie ubiegłego roku zaprzestała jego sprzedaży i zrezygnowała z dalszego rozwijania tej technologii. Można tu też wymienić Nortela, który jednak w ramach reorganizacji postanowił sprzedać swój oddział zajmujący się tego typu produktami. Jego nabywcą będzie najprawdopodobniej znana izraelska firma Radware, która w ten sposób dołączy do producentów przełączników z funkcjami Load Balancing.